Podczas naszego ostatniego wykładu zastanawialiśmy się nad tym, czym jest prawdziwe opamiętanie. Jest to zwrot o 180 stopni, zmiana umysłu w odniesieniu do grzechu. Nasze poprzednie nastawienie do grzechu było nastawieniem miłości. Żyliśmy w grzechu, popełnialiśmy grzech, a teraz postanowiliśmy odwrócić się od niego. Nie mówimy, że już go pokonaliśmy. Mówimy o zmianie naszego nastawienia wobec grzechu. Na przykład, jeśli masz problem z gniewem, pokuta nie oznacza, że już nigdy się nie zdenerwujesz, ale to oznacza, że już nie chcesz się złościć. Pokuta oznacza, że już nie chcesz pożądać oczami. To jeszcze nie oznacza, że masz zwycięstwo. Jest wielka różnica między pokutą a zwycięstwem. Pokuta jest pierwszym krokiem w kierunku zwycięstwa, ale to jeszcze nie jest zwycięstwo. Musimy trwać na pewnej drodze i jeśli konsekwentnie ją wybieramy, stajemy się mocniejsi. Dlatego musimy nieustannie pokutować. W Księdze Objawienia, w 2 rozdziale i w rozdziale 3, Pan Jezus przemawia do starszych zborów. To są przywódcy. A jednak 5 z tych przywódców i ich zbory były pogrążone w grzechu, tak iż Pan musiał wezwać je do pokuty, co oznacza, że miały odwrócić się od zła, które im wskazał. W ich życiu były rzeczy, które nie wielbiły Boga i Pan Jezus na nie wskazał i mieli się od nich odwrócić. Pan Jezus powiedział, opamiętaj się. I to jest posłanie skierowane do chrześcijan. To są ostatnie słowa Jezusa, do kościołów w objawieniu. A więc jakie jest to ostatnie poselstwo Jezusa Chrystusa do kościoła w objawieniu? Opamiętaj się i bądź zwycięzcą. To jest jego pierwsze kazanie, które głosił w Ewangelii Marka w 4 rozdziale, kiedy rozpoczynał swoją służbę. I to jest także jego ostatnie poselstwo, które kieruje do kościoła w Księdze Objawienia w 2 i 3 rozdziale. Pokutuj, nawróć się. Dlaczego jest to tak ważny temat, o którym tak rzadko się dzisiaj mówi we współczesnym kościele? Poselstwo o pokucie jest zaniedbane. Mamy dzisiaj inną Ewangelię, Ewangelię bez pokuty, a to jest fałszywa Ewangelia, to jest podróba. Ewangelia, która zachęca cię do wiary bez pokuty, jest fałszywą Ewangelią. Niektórzy teologowie nawet twierdzą, że człowiek nie jest w stanie pokutować. Jest tak zepsuty, że jest niezdolny do pokuty. Czy więc Bóg popełnił błąd, wzywając ludzi do pokuty? Czy Jezus zrobił błąd, wzywając tych starszych zborów do pokuty? Czy Piotr popełnił błąd, wzywając niewierzących w dniu Pięćdziesiątnicy do pokuty? Nie, nie zrobili błędu. Nie wierzcie tym wszystkim teologom, którzy odwodzą was od Biblii. Jezus powiedział, że poznamy prawdę i prawda nas wyswobodzi. Prawda prowadzi do wolności z mocy grzechu. Pamiętaj o tym. Jeśli coś nie uwalnia cię spod władzy grzechu, jakkolwiek dobrze może brzmieć, nie jest to prawda Ewangelii. Pamiętaj także o tym, że Bóg nigdy nie wzywa nas do tego, byśmy odwracali się od tego, co jest dobre dla nas. O nie, Bóg jest dobrym Bogiem. I wszystko, co nam daje, jest dla naszego dobra. Jeśli chce, żebyśmy z czegoś zrezygnowali, to znaczy, że jest to złe dla nas. Pomyślmy o ziemskich ojcach. Z czego każą swoim dzieciom rezygnować? Nie chcą, żeby ich dzieci rezygnowały z tego, co jest dobre dla nich. Nie każą im przestać jeść dobrego jedzenia. Nie każą im przestać chodzić do szkoły. Nie. Mogą nakazać im zerwać złe relacje i złe nawyki. Dobry ojciec nigdy nie nakaże swoim dzieciom zrezygnować z czegoś, co jest dobre dla jego dzieci. tylko z tego, co jest dla nich złe. Od czego więc nasz niebiański Ojciec każe nam się odwrócić? Od rzeczy, które mogą nam szkodzić. Od rzeczy, które przeszkadzają nam w rozwinięciu się do pełnego naszego potencjału. Jeśli chcesz zobaczyć pełen potencjał, do jakiego Bóg chce, aby ludzie dorośli, przyjrzyj się ziemskiemu życiu Jezusa Chrystusa. W taki sposób Bóg chce, abyś i ty żył, i abym ja tak żył. W Chrystusie mamy przykład. I kiedy patrzę na Jezusa, to mówię, chcę być jak On. I chcę odwrócić się, to znaczy opamiętać się z tego wszystkiego, co nie jest do Jezusa podobne. Chcę żyć według zasad, według których żył Jezus. I chcę odwrócić się od wszystkiego, co nie jest zgodne z zasadami życia Jezusa. Na tym polega opamiętanie. I tak jak powiedziałem ostatnim razem, kiedy chodzimy z Panem, mamy coraz więcej i więcej światła, które pozwala nam widzieć to, od czego mamy się odwrócić. I kiedy pokutujemy, możemy odbierać od Boga. Na tym polega wiara. Pokuta to nawrócenie się, a wiara to przyjmowanie od Boga wszystkiego, co Bóg ma dla nas. W ten sposób rozpoczynamy nasze chrześcijańskie życie i w ten sposób mamy dalej je kontynuować. Wzrastając. I dlatego mówię, że pokuta jest czymś trwałym, czymś ciągłym. Tak długo, jak brakuje w nas podobieństwa do Chrystusa, musimy pokutować. I wszyscy musimy to uznać, że żaden z nas jeszcze nie stał się doskonale podobny do Chrystusa. I jeśli tak jest, to wszyscy potrzebujemy nieustannie pokutować. I takie jest znaczenie słów zapisanych w pierwszym liście Jana w 3 rozdziale w odniesieniu do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Jan mówi o nadziei, którą mamy. Dla wielu chrześcijan, jeśli zapytasz ich, co jest ich nadzieją, jaka jest błogosławiona nadzieja, wielu ludzi powie, żeby Chrystus wrócił, ale to nie jest wszystko. To jest tylko pół prawdy. Zobaczcie, co jest napisane w 1 liście Jana, 3 rozdziale i 2 wierszu. Wiemy, że gdy Chrystus się objawi, będziemy do Niego podobni. Zauważmy tutaj dwie rzeczy. On się objawi i będziemy do Niego podobni. A następny 3 wiersz mówi nam, że to jest nasza nadzieja. Są dwa elementy naszej nadziei. Jeden jest taki, że Chrystus powróci, a drugi jest taki, że będziemy do Niego podobni, gdy On wróci. Czy wiedziałeś o tym? To brak poznania prawdy uniemożliwia nam wolność. Prawda jest taka, i to jest nasza błogosławiona nadzieja, że Chrystus powróci i ja będę podobny do Niego. I dalej czytamy w 1 liście Jana 3:3, jeśli to jest nadzieja, którą w Nim pokładasz, będziesz się oczyszczał, tak jak On jest czysty. Innymi słowy, będziesz się oczyszczał tak długo, aż osiągniesz Jego standard świętości. Podczas naszego ostatniego wykładu stwierdziliśmy, że grzech jest przeciwieństwem podobieństwa do Chrystusa. Bóg chce, abyśmy zajmowali się świadomym grzechem. I powiedziałem, że pokuta musi być czymś trwałym, ciągłym w naszym życiu. Pozwólcie, że to zilustruję. 90% naszego wewnętrznego życia jest dla nas niewidoczne. Mamy niewłaściwe postawy, których nie jesteśmy świadomi. W naszym życiu są rzeczy, które są przeciwne woli Bożej, ale my nie jesteśmy ich świadomi. To wszystko możemy nazwać nieświadomym grzechem. 90% naszego życia jest dla nas niewidoczne. To, co widzimy, to jedynie 10%. W tym obszarze, który widzimy, możemy mówić o świadomym grzechu. W pozostałej części 90%, w której grzeszymy, i ty, i ja, to jest nieświadomy grzech. Kiedy Biblia mówi o zwycięstwie nad grzechem, to mówi tylko o tym zwycięstwie w tych 10%. w których mamy światło. I to jest niemożliwe, aby odnieść zwycięstwo nad tym nieświadomym grzechem, zanim nie stanie się on świadomy. Jak mogę przezwyciężyć coś, o czym nawet nie wiem, że jest w moim życiu? Nie mogę. A więc musimy rozróżniać te dwie rzeczy: świadomy grzech i nieświadomy grzech. I dlatego jest to niewłaściwe, aby osądzać innych ludzi, gdyż jeśli wiemy tylko o 10% naszego własnego życia, to ile myślicie wiemy na temat innych ludzi, których widzimy od czasu do czasu? Mniej niż 1%. Czy widzicie, jaką głupotą jest osądzanie kogoś, kogo znamy tylko w 1%? To tak jak sędzia, który dostał 100 stron dokumentów dotyczących bardzo ważnej sprawy i on czyta tylko pierwszą stronę i wydaje wyrok. Taki sędzia powinien być wyrzucony z sądu, jednak to właśnie robi wielu chrześcijan. Nie znasz nikogo w większym stopniu niż 1%. I zajmujesz się osądzaniem ludzi, których życie znasz na 1%. Widzisz tylko jedną stronę z ich życia i wydajesz wyrok. I to pokazuje, jak złą, niegodziwą osobą jesteś. Więc lepiej przestać sądzić innych ludzi. Ale jest jedna osoba, o której wiesz przynajmniej 10%, czyli o sobie samym. A więc zacznij osądzać samego siebie. I Biblia mówi w pierwszym liście Piotra, 4 rozdziale, że jeśli osądzasz samego siebie, i tutaj parafrazuję, to jesteś częścią Bożego domu. Sąd musi się zacząć od domu Bożego. Pierwszy list Piotra, 4:17. A jeśli się od nas zaczyna, jaki będzie los tych, którzy nie znają Ewangelii? Aby to zilustrować, wyobraźmy sobie kostkę lodu wrzuconą do szklanki z sokiem pomarańczowym. Widzisz tylko 10% tej kostki lodu, tą część, która unosi się nad powierzchnią. 90% tej kostki lodu jest pod powierzchnią. Gdyby udało ci się odciąć te 10% kostki lodu, które widzisz, co by się stało z tą kostką lodu? Wiesz, co by się stało. Niewielka część tych 90% pod spodem by się wysunęła do góry. Kolejne 10% z tych 90% wypłynęłoby na powierzchnię. I gdyby udało ci się znowu odciąć ten kawałek, znowu trochę więcej wyjdzie do góry. W taki sposób Bóg rzuca światło na te sfery życia, które wcześniej były ukryte. Jeśli zajmuję się tymi sferami mojego życia, które wiem, że są złe, wtedy Bóg da mi więcej światła na te sfery życia, które dzisiaj nie wiem, że nie są jak Chrystus. Na tym polega duchowy rozwój. Ta kostka lodu staje się coraz mniejsza i mniejsza i mniejsza. Nikomu na tej ziemi nie udało się całkowicie pozbyć tej kostki lodu. Nikt nie stał się w pełni jak Chrystus, nawet apostoł Paweł, ale jestem pewny, że ta kostka lodu w jego życiu była dosyć cienka, gdy on reagował na to światło, które Bóg mu dawał. W Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale i 16 wierszu mówi: usilnie staram się, aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i ludzi. To jeden z wielkich sukcesów jego życia, gdy otrzymywał światło na jakąś dziedzinę swojego życia, pokutował z tego, szukał oczyszczenia, a więc taka jest droga duchowego rozwoju. Ciągła pokuta. Kolejną rzeczą, o której chcę mówić w odniesieniu do pokuty, jest to, że pokuta dotyczy przede wszystkim wewnętrznych grzechów. Jedna wielka różnica pomiędzy Starym Testamentem a Nowym Testamentem jest następująca. Stary Testament podkreślał to wszystko, co jest zewnętrzne. Natomiast Nowy Testament podkreśla to wszystko, co jest wewnętrzne. Na przykład w Starym Testamencie składane ofiary były zewnętrzne, na ołtarzu. Natomiast w Nowym Testamencie te ofiary są wewnętrzne. W Starym Testamencie świątynia znajdowała się na zewnątrz, w Jerozolimie. Natomiast w Nowym Testamencie świątynia jest wewnątrz i Bóg mieszka wewnątrz. Nasze ciała są świątynią Boga. W Starym Testamencie 10 przykazań zajmowało się głównie zewnętrznym życiem. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i w 6 rozdziale, Jezus mówił o grzechu, który jest wewnątrz. Na tym polega jedna z wielkich różnic pomiędzy Starym Przymierzem i Nowym Przymierzem. W Starym Przymierzu zabiegano o zewnętrzną czystość, natomiast w Nowym Przymierzu Bóg oczekuje od nas wewnętrznej czystości. I w Starym Przymierzu, w 10 przykazaniach, o których czytamy w 2 Księdze Mojżeszowej w 20 rozdziale, 9 z 10 przykazań zajmowało się zewnętrznym życiem. To wszystko jest wymienione w 20 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej. Nie mamy służyć innym bogom, nie mamy czynić bałwanów, nie mamy brać Bożego imienia nadaremno, mamy święcić szabat, to są pierwsze 4 przykazania, potem 5 przykazanie, czci ojca i matkę, nie zabijaj, 6, nie cudzołóż, 7, nie kradnij, 8, nie składaj fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu, 9, zauważcie, nie mówi o tym, by nie kłamać. Nie ma takiego przykazania w Starym Testamencie, to jest zbyt wysoki standard, ale kiedy idziesz do sądu i składasz zeznania pod przysięgą, to upewnij się, że tam nie kłamiesz, abyś nie składał fałszywego świadectwa przeciwko swojemu bliźniemu. Kłamstwo jest grzechem, ale nie byli w stanie zwyciężyć go w Starym Przymierzu. I to jest smutne, że nawet wielu chrześcijan nie może pokonać kłamstwa. Ale zauważcie, że te wszystkie 9 przykazań odnosiło się do zewnętrznego życia. Dopiero gdy dochodzimy do 10 przykazania, widzimy, że Bóg na samym końcu dał przykazanie, które jest testem szczerości i uczciwości ludzi. To przykazanie mówi, że nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Tu nie ma mowy o chwyceniu żony bliźniego. Nie, nie dotykasz nawet jej. Siedzisz w swoim domu i myślisz o niej. Pożądasz czegoś, co należy do twojego bliźniego, a nie do ciebie. To może być żona twojego bliźniego, to może być dom twojego bliźniego, to może być córka twojego bliźniego. Każda kobieta na tej ziemi jest albo żoną twojego bliźniego, albo córką twojego bliźniego. I Biblia mówi, że nie wolno ci pożądać kobiety, która nie jest twoją żoną. A więc tutaj mamy przykazanie, którego żaden człowiek nie był w stanie przestrzegać. Nie pożądaj. Nikt nie był w stanie go przestrzegać. Apostoł Paweł nawet w jednym miejscu mówi, co do sprawiedliwości opartej na prawie, mówi w liście do Filipian w 3 rozdziale, byłem nienaganny, ale ten sam człowiek w 7 rozdziale listu do Rzymian mówi, że w odniesieniu do tego ostatniego przykazania, by nie pożądać, stwierdza, że znalazł mnóstwo pożądliwości w swoim sercu. Był szczery. Na tym polega różnica między Pawłem a wieloma chrześcijanami. Paweł był absolutnie szczery. Powiedział, że znalazł wiele różnego rodzaju pożądliwości w swoim sercu i nie mógł sobie z tym poradzić. I wołał, o, nędzny ja człowiek. Możemy o tym przeczytać w 7 rozdziale listu do Rzymian. Dlaczego Bóg dał to 10 przykazanie, wiedząc, że nikt nie będzie w stanie go przestrzegać? To był Boży test dla tych, którzy przestrzegali 9 przykazań, aby zobaczyć, czy będą jak ten faryzeusz, dumni, pyszni, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak tamci inni ludzie. Czy też będą szczerzy, tak jak Paweł, i będą wołać, o Panie, nie jestem w stanie przestrzegać tego przykazania. Ja pożądam i pragnę, cały czas. O, nędzny ja człowiek, któż mnie wyswobodzi? To jest zupełnie inny duch od ducha faryzeusza i tych, których Bóg słyszy, że tak wołają w odniesieniu do 10 przykazania, tych Bóg poprowadzi dalej, do nowego przymierza, do życia zwycięstwa nad grzechem. To jest powód, dla którego to 10 przykazanie zostało dane. Pamiętacie, jak Pan Jezus rozmawiał z tym bogatym młodzieńcem? On mówił tylko o tych 9 przykazaniach. Nie wspomniał nawet 10. Pierwsze 4 przykazania odnosiły się do posłuszeństwa Bogu, a pozostałe relacji międzyludzkich, i Pan Jezus wziął te odnoszące się do życia z ludźmi i wymienił 5 z nich: nie zabijaj, Ewangelia Marka, 10 rozdział i 19 wiersz. Nie cudzołóż, nie kradnij, nie składaj fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę. A więc mamy 5 przykazań. A tamten mówi: przestrzegałem tych wszystkich. I wtedy Pan odniósł się do 10 przykazania i powiedział do niego: a co z twoją miłością do pieniędzy? Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj to ubogim, a wtedy przyjdź i naśladuj mnie. I wtedy odkrywamy, że nie chciał przestrzegać 10 przykazania. A więc Bóg dał to 10 przykazanie, aby wypróbować ludzką szczerość i uczciwość. Paweł był szczery i uczciwy i przyznał, że nie jest w stanie go przestrzegać. Przyznał, że jest nędznym człowiekiem i szukał ratunku. I powiedział: dzięki Bogu, przez Jezusa Chrystusa mogę być wyzwolony. I następnie w 8 rozdziale listu do Rzymian opisuje, jak prawo ducha przyniosło mu wyzwolenie od prawa grzechu i śmierci. A więc gdy otrzymywał światło, pokutował, kiedy widział kolejną sferę pożądliwości w swoim sercu, pokutował i mówił: Panie, to jest złe w moim życiu, chcę być z tego wyzwolony. I gdziekolwiek Bóg dostrzega człowieka, który szczerze chce być wyzwolony ze swojego grzechu i podchodzi do tego poważnie, chce być wolny od tego, wołając do Boga o łaskę, o ochronę, odnosi zwycięstwo, otrzymuje moc Ducha Świętego, aby być zwycięzcą. Pokuta, prawdziwa pokuta, prowadzi do zwycięskiego życia. Czytamy o Panu Jezusie w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale i 7 wierszu, że On, w którym nie było grzechu, mimo tego był kuszony, tak jak my jesteśmy kuszeni. Hebrajczyków 4,15 o tym mówi. Był kuszony w każdej sferze. I w jaki sposób On zwyciężył? On jest dla nas przykładem. W Hebrajczyków 5,7 czytamy, że głośno wołał ze łzami i modlił się do Ojca, aby wybawił go od śmierci, co oznacza duchową śmierć przez grzech. I czytamy, że został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. I to jest także droga dla nas. Jezus nigdy nie zgrzeszył, gdyż był całkowicie poważny w walce z pokuszeniem, z głośną modlitwą we łzach. Jeśli my modlimy się w ten sam sposób, wołając do Boga, i my doświadczymy tego samego zwycięstwa, którego On doświadczył. Jeśli ponosimy klęskę, to dlatego, że nie traktujemy grzechu poważnie. Niech nam wszystkim Bóg dopomoże i niech was Bóg błogosławi.